Naszym gościem jest minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, dzisiaj brał pan udział w uroczystościach w Sieradzu, uroczystościach pogrzebowych żołnierza kampanii wrześniowej. Powiedział pan tam, że źródłem siły państwa jest naród oraz własne wojsko, przemysł i broń. Jak zmienią się polskie siły zbrojne, którym przewodzi, którymi zarządza minister obrony narodowej Antoni Macierewicz?
Rzeczywiście mamy pewną świadomość tego, jak ważne są sojusze i jak olbrzymią rolę odgrywają w stabilizacji i pomocy w kształtowaniu obrony naszego państwa i jego bezpieczeństwa, ale rzeczywistą gwarancją, rzeczywistym źródłem siły, rzeczywistą pewność może mieć tylko ten naród i to państwo, które potrafi obronić się same. Wtedy może liczyć na swoich sojuszników, wtedy może liczyć na efektywną pomoc. My oczywiście, także patrząc na historię, nie bagatelizujemy w żadnym wypadku decyzji Wielkiej Brytanii i Francji wypowiedzenia wojny Niemcom we wrześniu 1939 roku, bo z racji tego, iż chowaliśmy szczątki odnalezione żołnierza z kampanii wrześniowej, tego dotyczyła ta wzmianka, a więc szanujemy i pamiętamy o decyzji Wielkiej Brytanii i Francji. Mamy świadomość, że odegrało to istotną rolę w toku naszych dziejów. Ale też pamiętamy to, co nazywano drôle de guerre, czyli tak zwaną śmieszną, dziwną wojnę, i pamiętamy ostateczny efekt, który na kilkadziesiąt lat oddał Polskę wraz z całą Europą Środkową Wschodnią w ręce Sowietów, czyli system jałtański. I fakt, że wyzwolenie Polski prawdziwe rozpoczęło się dopiero po roku 89. I jest to proces, którego dzisiaj teraz następuje bardzo istotny, przełomowy moment, ale aby on naprawdę był skuteczny, niezbędne jest przeniesienie punktu ciężkości w naszych działaniach, zwłaszcza związanych z zakupem broni, zwłaszcza związanych z rozwojem przemysłu zbrojeniowego, zwłaszcza związanych z przezbrojeniem armii na własne możliwości. My nie mamy też złudzeń, iż są takie dziedziny, w których bardzo długo będziemy szukali rozwiązań poza granicami Polski we współpracy z naszymi sojusznikami, zwłaszcza Amerykanami, którzy są w tych kwestiach najbardziej posunięci do przodu, mają najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania. Więc nie łudzimy się w tej materii, ale jest cały szereg dziedzin związanych z uzbrojeniem, które mogą i będą rozwijane w Polsce i na nich będziemy opierali nasze bezpieczeństwo. Powtarzam jeszcze raz, nie mówimy o jakiejś fikcyjnej samowystarczalności, ale mówimy o tym, żeby podstawowy trzon naszego uzbrojenia był pochodzenia w perspektywie, był pochodzenia krajowego. Mamy też świadomość, że to jest perspektywa nie miesięcy, ale lat. I z taką perspektywą rozpoczynamy dzisiaj nasze działania. Z taką perspektywą będziemy dokonywali zmiany budżetu w najbliższym czasie, chociaż główny ciężar będzie związany z zobowiązaniami społecznymi, socjalnymi, a które dzisiaj są najbardziej niezbędne, ponieważ olbrzymia część społeczeństwa została wykluczona przez rządy liberalne, została zepchnięta na margines. A to jest zarówno niesprawiedliwe, jak i społecznie destabilizujące. Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby być krajem niesprawiedliwym, ale też nie może sobie pozwolić na to, żeby być krajem niebronionym. Myślimy też o szybkim rozwinięciu obrony terytorialnej kraju. Liczymy, został już wyznaczony przeze mnie pełnomocnik do spraw obrony terytorialnej, powstało jego biuro, przedstawimy wkrótce związane z tym zamierzenia na najbliższy rok i liczymy, że podstawowe kwestie zostaną bardzo szybko w tej materii podjęte, zważywszy na olbrzymią determinację polskiej młodzieży, olbrzymią determinację dużej części polskiego społeczeństwa, która garnie się do ćwiczeń wojskowych, która chce wesprzeć armię, bo oczywiście obrona terytorialna musi być częścią armii, nie jakąś alternatywą, nie jakimś pospolitym ruszeniem. Nic takiego nie zamierzamy robić, ale istotnym wsparciem, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę infrastruktury krytycznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o ochronę istotnych punktów, w tym także przemysłu, właśnie infrastruktury. Bardzo wielu tych fragmentów maszyny państwowej, która dotychczas była zwijana, likwidowana. Wracając do podstawowego pytania ojca i biorąc za przykład spór, który podejmowała Platforma Obywatelska w ostatnich miesiącach, ale także latach, nie widzimy żadnego powodu, żeby opierać się przede wszystkim na zewnętrznych, obcych zachodnich, w tym wypadku akurat śmigłowcach, w sytuacji, gdy w Polsce posiadamy fabryki produkujące nie gorsze, a może nawet lepsze śmigłowce. Nie odrzucamy współpracy z innymi krajami, także z Francją. To nie o to chodzi. Chodzi jednak o to, że większość pieniędzy polskiego podatnika powinna płynąć i zasilać rozwój polskiego przemysłu w ogóle, a zbrojeniowego w szczególności, jeżeli produkt jest równorzędny albo nawet lepszy. I tak będzie w wypadku śmigłowców i tak będzie w wypadku także innych rodzajów uzbrojenia, które takie parametry zapewniają.
A czy pan minister zwiększy liczebność zawodową polskiej armii?
To jest bardzo poważny problem. Rzeczywiście są takie plany wskazujące na konieczność zwiększenia sił zbrojnych w czasie pokoju, nie mówiąc już oczywiście o przygotowaniu do szerszego rozwinięcia w czasie wojny. Jeszcze ostateczne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte, ale powtarzam jeszcze raz, bierzemy bardzo poważnie pod uwagę konieczność rozszerzenia, zwiększenia sił zbrojnych w czasie pokoju, być może nawet ponad 130-140 tysięcy żołnierzy.
Niedawno uczestniczył pan w spotkaniu ministrów obrony narodowej w Brukseli. Wczoraj rozmawiał pan z ministrem obrony Francji. To wszystko po tragicznych zamachach w Paryżu. Francja zwróciła się o pomoc i współpracę w różnych dziedzinach związanych z walką z terroryzmem. Jakiego wsparcia Polska jest w stanie w tej sytuacji Francji udzielić? Francja nie zwróciła się do NATO, co też charakterystyczne, ale właśnie do Unii Europejskiej, wykorzystując artykuł 42.7.
Rzeczywiście Francja zastosowała ten kierunek, o którym ojciec mówi. Równocześnie zasygnalizowała dalsze swoje działania dyplomatyczne zmierzające do stworzenia możliwości poprzez rozmowy bilateralne z poszczególnymi członkami Unii Europejskiej zwiększenia swoich możliwości i potencjału, który by umożliwił skuteczną walkę z terroryzmem. Wczoraj w rozmowie z panem ministrem obrony Francji podtrzymałem naszą decyzję, iż jesteśmy gotowi do wsparcia Francji, a w momencie, kiedy zostaną nam przedstawione konkretne propozycje, i wtedy się do nich odniesiemy. Oczekuję na taki materiał ze strony Ministerstwa Obrony państwa francuskiego i wstępnie umówiliśmy się także na osobiste spotkanie celem przedyskutowania tych propozycji wtedy, kiedy w oparciu o nie Polska wypracuje swoją odpowiedź. Zaprosiłem też pana ministra do odwiedzenia Polski.
Wymienia pan, panie ministrze, szefa służby kontrwywiadu wojskowego, szefa służby wywiadu wojskowego. Wiemy także, że z wojska i z prokuratury, ze względu, taki jest oficjalny powód, ze względu na stan zdrowia odchodzi pułkownik Ireneusz Szeląg, czyli szef wojskowej prokuratury okręgowej, która zajmowała się śledztwem smoleńskim. Co dalej z tym śledztwem?
Proszę ojca, jeżeli chodzi o sprawę szefów służb specjalnych, wojskowych służb specjalnych, to sformułowanie, iż ja ich wymieniłem, jest rodzajem uogólnienia, dlatego że poprzednicy sami złożyli dymisję na moje ręce i w związku z tym zaproponowaliśmy pełniących obowiązki pana Piotra Bączka, jeśli chodzi o służbę kontrwywiadu wojskowego, i pana pułkownika Andrzeja Kowalskiego, którzy już dwa dni temu przejęli swoje urzędy i wiem, że prace tam toczą się normalnie. Otrzymujemy bardzo wnikliwe i precyzyjne meldunki o wszystkich potencjalnych zagrożeniach i rozpoznaniu sytuacji bezpieczeństwa polskich sił zbrojnych, bo tym się wojskowe służby przede wszystkim zajmują. Ja nie mam jeszcze oficjalnego meldunku dotyczącego pana pułkownika Szelonga, choć informacje na ten temat rzeczywiście do mnie docierają. Zwróciłem się w dniu wczorajszym do prokuratora generalnego z prośbą o informacje z tym związane. Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi, ale to jest kwestia śledztwa prokuratorskiego. Za to wiele wskazuje na to, że istnieje konieczność wznowienia prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, czyli tej, na której czele stał wówczas pan minister Jerzy Miller, dzisiejszy zdaje się wciąż wojewoda małopolski, i który był swoistą wersją raportu pani generał Anodiny, dzisiaj zdaje się przebywającej we Francji. Otóż ten raport został bardzo krytycznie oceniony nie tylko przez naukowców współpracujących z zespołem parlamentarnym, nie tylko przez specjalistów światowej klasy, jak na przykład pan Taylor, jeden z twórców szkoły badania wypadków lotniczych, brytyjskiej szkoły badania wypadków lotniczych, ale także przez samych autorów tego raportu, przypominam, dyskwalifikującą opinię głównego prawnika, pana profesora Marka Żylicza, który 3 miesiące temu stwierdził, że tę komisję trzeba wznowić. Badanie Komisji Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego należy podjąć od nowa, ponieważ dotychczasowe wyniki i sposób badania został zdezawuowany przez materiały, jakie niezależni naukowcy związani z zespołem parlamentarnym od tego czasu udostępnili opinii publicznej, a więc trzeba je uwzględnić, podobnie jak trzeba uwzględnić ich twórców, tych badaczy, tych naukowców w tworzeniu nowej komisji. My teraz pracujemy nad powołaniem nowej komisji. Ja poprosiłem pana profesora Nowaczyka, który kierował pracami naukowców skupionych w zespole parlamentarnym, o to, żeby w trybie społecznym, jeżeli tak można powiedzieć, doradzał mi przy kształtowaniu i rozważaniu kształtu personalnego nowej komisji. Te prace, myślę, zakończą się w ciągu tygodnia, 10 dni i wtedy przedstawimy opinii publicznej tę kwestię, tak by cała ta kwestia była absolutnie transparentna, tak jak to zapowiadał swojego czasu pan prokurator generalny. Niestety nie udało mu się tego osiągnąć. Badanie, które będzie realizowane w Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a mam nadzieję, że także w prokuraturze wojskowej, będzie absolutnie od tego momentu transparentne i dostępne opinii publicznej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Obrony Narodowej, pan Antoni Macierewicz, był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.